Omówiliśmy wczoraj pełni i dokładniej dar bojaźni Bożej, z którego wypływają inne dary. W darze bojaźni Bożej kryją się dwie osoby. Różdżka z pnia Jessego i odrośl Dawida, Maryja i Chrystus zmartwychwstały. Oczywiście Maryja w niebo wzięta, przebóstwiona. Chrystus zmartwychwstały jako człowiek też przebóstwiony. I udzielił się Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Stąd u podstaw świecznika, w którym Duch Święty się wypowiada, co nam pragnie życzyć. Świecznik przypomina gołębicę. Gołębice w locie, dwa skrzydła. Jednym skrzydłem jest Maryja w niebo wzięta, drugim skrzydłem jest Chrystus zmartwychwstały. Dwa skrzydła. O tym trzeba pamiętać. Czyli dary Ducha Świętego popłyną z głębi serca Jezusa Chrystusa, z Jego przebitego boku, jak nam powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 7, ale też, jak wczoraj usłyszeliśmy, o wyjątkowej roli Maryi w Księdze Judyty, że nie ma Jezusa bez Maryi i nie ma Maryi bez Jezusa. Fiat Maryi dał światu Judytę, która przez swoje fiat sprawiła, że Bóg stanął po stronie nas, grzeszników, przeciw światu niewidzialnych duchów, złym duchom. I teraz nas bierze w obronę miłość Jezusa Chrystusa, która przyszła do nas w samym Bogu, w samej Bożej miłości. Dlatego, żeby to było skuteczne, ta miłość Boża w Jezusie Chrystusie i Maryi musi się uwewnętrznić w nas. I na ten temat mamy pierwsze dwa dary Ducha Świętego. Dar mądrości i dar rozumu. Izajasz w rozdziale 11, jak wymienia dary Ducha Świętego, to wymienia je parami. Dar mądrości, rozumu, dar rady i męstwa, dar umiejętności i pobożności. Ważne, żeby tak omawiać i je łączyć, ponieważ wtedy one są dla siebie komplementarne. Zaczynamy od daru mądrości. Dar mądrości chce doprowadzić do tego, żeby Bóg był w nas. Żeby ten, który stanął, wszedł na ten świat, to nie chciał być tylko ogólnie w jakiejś organizacji, w kościele, tylko on przyszedł po to, żeby z wnętrza każdego z nas stworzyć prawdziwą świątynię swojej obecności. Bo na to, co się dzieje w społecznościach ludzkich, składa się to, co się dzieje najpierw w każdym człowieku. Jeżeli w każdym człowieku będzie się dobrze działo, a będzie się dobrze działo, kiedy Bóg nas zamieszka, to automatycznie będzie się zmieniać społeczność ludzka. Najpierw może przypomnę, przeczytam. Oczywiście teraz, kiedy omawiamy dary Ducha Świętego, to przypominajcie sobie z tej mojej książeczki o darach Ducha Świętego, odtwarzajcie sobie te myśli, te katechezy. Tym niemniej w sposób pełniejszy będę omawiał to przedłużanie katechezy o darach Ducha Świętego w Starym Testamencie, a więc dzisiaj w pierwszej księdze Kronik. Ale przypomnijmy sobie, mam z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad morzem, nad jeziorem Tyberiackim. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. Mówił wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę nadleciały ptaki i wydziubały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi. Wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przepaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały. Jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do niego uczniowie i pytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? Odpowiedział im, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówią do nich w przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą, otwartymi uszami nie słyszą, ani nie rozumieją. Ta pierwsza przypowieść zrodzona przez dar bojaźni Bożej, dar mądrości, jest ilustrowana przez przypowieść o ziarnie i glebie. O co to tak naprawdę chodzi? W religiach świata człowiek szuka kontaktu z Bogiem, marzy o kontakcie z Bogiem. Po co człowiek chce znaleźć kontakt z Bogiem? W tym celu buduje świątynię, idzie do świątyni. Człowiek buduje świątynię po to, szuka kontaktu z Bogiem, po to, żeby sobie Boga zjednać dla swoich marzeń, planów, potrzeb. W gruncie rzeczy już uważa, że on wie, na czym polega jego szczęście. Tylko potrzebuje wszechmocy. Idzie i prosi. Ty możesz, ty możesz. Natomiast Bóg, przychodząc na ten świat, spełnia wielkie pragnienia religii, kontaktu z sobą. To, co mamy opisane w Starym i w Nowym Testamencie, w ogóle w Piśmie Świętym, to Bóg pragnie w nas widzieć nie tyle religię, co wiarę. Jest ogromna przepaść między religią a wiarą. Bóg, ingerując w życie Abrahama, później Mojżesza, Maryi, Jezusa, chce zrodzić w nas wiarę. Wiara polega na tym, że tak jak w religii człowiek szuka Boga, człowiek szuka Boga, tak z kolei w wierze Bóg szuka człowieka aż po krzyż, aż po pięćdziesiątnicę, aż po dar Ksiąg Świętych, to Bóg szuka człowieka. I rzecz w tym, żebyśmy my dali Mu się znaleźć i zrealizować. W religiach, jeszcze raz przypominam, człowiek szuka Boga, by sobie Boga zjednywać, ale już uważa się, że jest mądry. Wie, na czym polega szczęście. Potrzebna mi jest wszechmoc. Wierzę natomiast, Bóg swej miłości szuka człowieka, schodzi na ten świat w inny sposób. Księga Starego Testamentu schodzi na ten świat przez działania zbawcze. Ale w Nowym Testamencie już rzeczywiście Syn Boży, a w nim miłość Boga Ojca, schodzi na ten świat i zaczyna szukać człowieka, żeby się z nim zjednoczyć. Nie musisz sobie mnie zjednywać. Ja już jestem wystarczająco dobry i życzliwy. Tylko żebym ja mógł Tobie pomagać, muszę się z Tobą zjednoczyć. Ja Ci chcę się dać, ponieważ jesteś grzesznikiem, w związku z tym ja Ci w krzyżu ogłaszam. Jestem Panem Twoich grzechów. Moja miłość może spalić Twoją grzeszność, stan grzechu. Ja darmo, my to nazywamy łaską, ofiaruję Ci moje Boże życie. W religiach ludzie budowali świątynię jako miejsce kontaktu. A w wierze Bóg chce świątynię zbudować z wnętrza człowieka. bo we wnętrzu człowieka rodzi się grzech i on przyszedł po ten grzech w moim wnętrzu. I zmartwychwstał mówiąc, jak wczoraj mówiliśmy, to mało uwolnić się od zła, od złego ducha, który jest źródłem grzechu. Jeszcze Duch Boży, Duch Święty musi w tobie zamieszkać. Dla ciebie i dla twojego otoczenia. Ja cię szukam, ja ciebie szukam. Chodzi o to, żebyśmy się czuli, że On mnie szuka. Nie ja go szukam, On mnie szuka. Zbliża się Wielki Piątek, On mnie szuka za cenę krzyża. Tam, gdzie On mnie szuka, ja tam muszę być. Ja tam muszę być. Najpiękniej, najpełniej mnie szuka w krzyżu. Ja muszę mu się dawać w krzyżu. Tam mnie szuka. Umiłowałem cię miłością zwycięską. Tylko ja rozumiem grzech. Tylko ja rozumiem cierpienie, które daje grzech. I teraz to odnieśmy do przypowieści o glebie i ziarnie. W religiach człowiek nie jest ziarnem. Bóg tam jest. Bóg jest potrzebny tylko ze swoją wszechmocą. Wszechmoc jest potrzebna. I rzeczywiście Bóg tym dzieciom swoim udziela wszechmocy, udziela też wewnętrznych świateł, zbawia ich. Tylko chodzi o to, że ta miłość Boża w religiach nie realizuje się tak, jakby tego bardzo pragnęła. I w chrześcijaństwie Bóg się pragnie zrealizować ze swoją mądrością, mocą i ilustruje to ziarnem. Zauważcie, że Bóg stwarzając ziarno, my w ziarnie widzimy jedynie pewien spichlerz żywności. A tymczasem tam jest kiełek, w którym jest plan rozwoju, ale z tym kiełkiem związana jest wszechmoc Boga Stwórcy. I jak znajdzie dobre warunki ziarno, glebę czystą, to wtedy, jak ten kiełek się dowie, że jest w glebie, to ja nie wiem, ale wie, że jest w glebie i ten kiełek budzi się, wychodzi, żeby zaślubić, posiąść glebę, część gleby zaślubić, uczynić sobą. Zwróćcie uwagę na to, że w tej katechezie o ziarnie i glebie wszechmoc idzie za planem, za tym kodem genetycznym, który jest w ziarnie. Idzie za. I nie da się pozyskać wszechmocy Bożej, jak tylko gdy my wchodzimy w Boży zamysł, w Boży plan. Ale ostatecznie ten plan Boży, jeżeli my jesteśmy, zdobywamy się na to, żeby być jedynie w spotkaniach z Bogiem glebą, mówić: Boże, wprawdzie ja mam tych planów, wiesz. I ludzie mają tych planów tyle. Ale wiara moja polega na tym, patrząc na Twoje czyny w stosunku do człowieka, wiara moja polega na tym, że ja Ci oddaję, żebyś Ty to sprawdził, to opracowanie, jak powinien wyglądać człowiek i moje życie. Ja Ci to daję. Ja Ci to zawierzam, moje plany. I ja tak wierzę, patrząc jak Ty mnie szukałeś w Jezusie Chrystusie w krzyżu zmartwychwstaniu, Twoją miłość, że Ty tam chcesz zrealizować moje człowieczeństwo, moje dobro, dobro innych, że ja rezygnuję z religii, wchodzę, robię krok w wiarę. Ja Ci spotkania z Tobą nie tyle próbował zjednywać, co jednoczyć się z Tobą, dawać siebie i Ciebie zapraszać i mówić Ci: Panie, chcę być tylko glebą w spotkaniu z Tobą, żebyś Ty przez krzyż i zmartwychwstanie niczym ziarno wpadł w mojego ducha, o to chodzi, o ducha ludzkiego, i ze mną się zjednoczył, jak ziarno jednoczy się z glebą. I wtedy wyrasta dopiero kłos. I ten kłos jest wyrażony w tych słowach. Kto ma domyślnie wiarę zamiast religii, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Stanie się głosem z wielokrotnionym życiem. Nie tylko, że ja się zbawię, Bóg mnie sobą napełni, ja będę jako człowiek świątynią Boga, ja będę jako człowiek świątynią Boga, ale nie będę widział, kiedy, jak Bóg zbawi innych dzięki mnie. Kto zaś nie ma wiary, temu nawet zabiorą to, co ma. To znaczy zwątpi, ponieważ jeszcze jest na terenie religii, jeszcze chciałby chwycić w żagle wszechmoc Bożą dla swoich ludzkich planów. A te ludzkie plany tutaj są zreferowane. Ziarno padło na drogę, na skałę między chwasty. Przez drogę rozumie się tradycję. Niestety i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie my dziedziczymy pewną tradycję. Droga, którą normalnie ludzie chodzą, ludzie wierzący. Trzeba pójść do kościoła, trzeba przystąpić do spowiedzi, przystąpić do Komunii Świętej. Ale czytać Pismo Święte, przed pójściem do kościoła siąść i to Ewangelię przeczytać, czytanie, rozważyć, pomodlić się, jeszcze pójść posłuchać, co ksiądz powie, wrócić, jeszcze raz wrócić do jego słowa. Takich obyczajów nie mamy. Takich zwyczajów nie mamy. Czyli lekceważymy ziarno. Wszechmoc nam się nie udzieli, bośmy nie otworzyli się na plan Boga, na zamysł, na kod genetyczny. W tym wypadku to jest oczywiście Jezus Chrystus i Maria. W każdej przypowieści Jezus mówi o sobie i o swojej matce. Przychodząc na ten świat, odmówiono mu wszystkiego, nazwano go wcieleniem Belzebuba. Jezus mówi: dobrze, wykonajcie wyrok, ja zmartwychwstanę jako głos, pokarm dla was, przebaczenia, miłosierdzia Bożego życia, dary Ducha Świętego. To samo dotyczy i Maryi. To Maria była glebą, która w 100% zasymilowała ziarno. W 100%. Poza Maryją nikt. W 100% przyjęła Słowo Boże, żyła Słowem Bożym. Ponieważ ziarnem jest Bóg, Maria była idealną glebą, w 100% była zasymilowana, dlatego też stoi u podstaw razem z Jezusem Chrystusem. Droga, tradycji nie mamy. Na skutek tego, że Izraelici nie mieli tradycji też życia całkowicie księgami, też tak jak my dzisiaj, czytane były fragmenty, ja to mówię, poszatkowane Słowo Boże, poszatkowane. Ani nie żyli księgami. W związku z tym skutek był taki, że Bóg w pewnym momencie tych praktyk, tego zabijania niewinnych zwierząt, baranków, miał dosyć. I mówił przez proroków: obrzydły mi wasze święta. Po proroku Ezjasza. Obrzydły mi te ofiary, to spalanie, ten smród. Mam tego dosyć. Odwrócę się plecami od waszych ofiar. Zabieraj im świątynię, rękoma pogan. Babilończyków to niszczy, unicestwia i to arcydzieło Salomona przekreśla. To się nie liczy. Idźcie do Babilonu, idźcie do Babilonu i w Babilonie dopiero została odkryta liturgia Słowa Bożego, że Bóg chce być czczony przez słuchanie Słowa. Tam dopiero zainteresowano się prorokami, Pismem Świętym, Słowem Boga. W niewoli babilońskiej zaistniały najważniejsze teksty Pisma Świętego, które mamy na początku. Na początku mamy hymn o stworzeniu świata w ciągu 7 dni. Kiedyś go omawiałem. Nawet chyba taka pieśń powstała. Tak, była śpiewana. Otóż ten hymn już mówi o nowym stworzeniu świata, to zdanie o ciemnościach na początku, to było zdanie o niewoli babilońskiej, i któryś z kapłanów pod natchnieniem Ducha Świętego wizji, widząc dzieło Jezusa Chrystusa i Maryi, że szabat, który był zapowiedziany przez Mojżesza, że tym szabatem, odpocznieniem dla Boga i dla nas będzie Bóg, który dzięki Maryi zejdzie w nasze wnętrza. I Bóg odpocznie, mając swoje dzieci już w garści, i my odpoczniemy, skoro poczujemy się w ręku Boga. Szabat na dole. I z tego szabatu wyrasta też świecznik. Kiedyś jeszcze do tego wrócimy. To jest jakby streszczenie i siedmiu sakramentów świętych, i siedmiu darów Ducha Świętego. Ale rzecz w tym, że darów Ducha Świętego, zresztą druga część Apokalipsy powie, sakramentów świętych nie ma bez Ewangelii. To jest nasza wygoda, że żyjemy sakramentami bez Ewangelii. Druga część Apokalipsy powie, że ta i ta Ewangelia cała jest, powiedzmy, Ewangelia Marka o sakramencie chrztu, cała Ewangelia Łukasza o sakramencie bierzmowania, cała Ewangelia Mateusza o sakramencie nawrócenia, czyli pokuty, i resztę sakramentów Ewangelii Jana. Do tego jeszcze dojdziemy, będziemy omawiać. Trzeba będzie w końcu napisać komentarz do całej Apokalipsy. Tak samo nie ma darów Ducha Świętego, jeżeli my nie zjadamy, powiedzmy, nie ma daru mądrości bez zjadania ksiąg świętych. Żeby posiąść dar mądrości, trzeba rozpocząć od tej przypowieści, że człowieku, mądry jest tylko Bóg. Ludzka mądrość, którą się fascynuje świat, to jest rodzaj mitologii, że ja wiem, że ja potrafię zbawić ten świat, naród. To jest rodzaj mitologii, fałszywej wiary. To jest religia jeszcze. Wiara polega na tym, że człowiek czuje się istotą skończoną, stworzoną i temu, który go stworzył, a więc go zna. Stworzył go, a więc jedynie go zna i jemu zabierza, otwiera się na niego jak czysta gleba, i on go bierze w posiadanie. Od tego się zaczyna. Później będzie drugi segment, Mateusz, rozdział 3, od wiersza 1 do 11. Tam jest mowa o tym, że pierwsza zmianka o tym, że Bóg pragnie wiary w naszym życiu. Ale człowiek wcześniej czy później wiarę zamienia na religię. Wiarę zamieniamy na religię. Zaczynamy od wiary i kończymy religią. Czyli nie tyle jednoczymy się, oddajemy swoje życie Bogu, tylko próbujemy zjednać sobie Boga dla. Daj zdrówka. Daj wczelepik, bo jest głupi, pusty. Daj coś tam, daj. Kto ma jeszcze, temu będzie dodane. Ponieważ za mądrością Boga, za tym kodem idzie wszechmoc. Ja muszę powiedzieć, że tego doświadczyłem. Wprawdzie zacząłem bardzo późno, tym niemniej doświadczam tego, że im bardziej stawałem się glebą, tym bardziej doświadczałem, że Bóg mnie prowadzi według swojej mądrości i udziela mnie, karmi mnie swoją wszechmocą. To drugie przedłożone ramię mówi o tym, że Żydzi, którzy w Abrahamie, ojcu wiary, Bóg im zaproponował w Abrahamie w przymierzu wiarę. I wiarą żył Abraham, kierował się wiarą. Nawet wtedy, kiedy z synem poszedł Izaakiem na górę Moria. Gdzie Bóg na jego przykładzie powiedział nam, zaufaj mi. Nawet jeżeli u Ciebie żądam rzeczy tak rzekomo absurdalnych. Ja tylko tam chciałem powiedzieć, że ofiary z dzieci są dla mnie bólem, uprzedliwością Abrahama. Tak jak Ciebie bolało. Nie mogę. Ja nie chcę cierpień ludzi. No, ale Wy mnie czynicie bezradny. Wiarę zawarł Bóg przymierze nowe w Mojżeszu i budził wiarę przymierze. Bądź glebą, bo ja wejdę w Twoje życie, życie tego narodu jak ziarno. No, dwie tablice przymierze. Ziarno jest obietnicą. Tablice Dekalogu były obietnicą Jezusa Chrystusa, wielokrotnie nam powtarzam. A tymczasem, gdy Bóg się wywiązał i te dwie tablice w Maryi się spełniły, jako Jezus Chrystus, Syn Boży, który, ponieważ Maryja była idealną glebą, stanął po stronie człowieka, okazuje się, że jak rozpoczął publiczną działalność, to Jezusowi na pustyni szatan pokazuje, nie ma szans. Trzy pokusy. Oni utożsamiają swoje szczęście z użyciem, nie bądź dla nich kamieniem. Kamienie zamienia ich w tę przyjemność, w rozkosz. Władza i sława. Rzuć się ze świątyni, pełni szkoleń. Oni ogłoszą innym narodom. Bóg przyszedł do nas, w naszej świątyni stąpił. I przypowieść ta nazywa to chwastami, chwasty. Jezus musi najpierw pomijać te chwasty. Chciałem to powiedzieć, że gdy przyszedł, już Izrael był na poziomie nie wiary, tylko religii. Już miał plan szczęścia, tylko wymagał wszechmocy. A Mesjasz przyniesie wszechmoc. A na czym polega szczęście? To my doskonale wiemy. I dlatego szatan mu powiedział, nie ma szans. Oni wiedzą, tak jak ja wiem, co to jest szczęście. Dalej jedźmy i mamy pierwszą księgę Kronik. Przedziwna księga. Ufam, że czytaliście ją. Księga, pierwsza księga Kronik. Jakby trochę przypomina nam wcześniejsze księgi historyczne, ale zaczyna się od Adama przez ileś tam stron. Rodowody. A my mówimy, Boże, i to ma być Pismo Święte. To ma nas nakarmić. To ma nas zafascynować. Rodowody. No i wreszcie tam przypomnienie z życia Dawida, jednego faktu, pięknego faktu, gdzie Dawid, kiedy Bóg zrealizował obietnicę i zjednoczył wszystkie plemiona, pokonał wrogów, zdobył na Jebuzytach Jerozolimę, z niej uczynił stolicę, zapragnął też dla Boga Jahwe, który, jak wiedział, jest królem od czasu przymierza na Synaju. I ponieważ wszystkie zwycięstwa przypisywał Bogu, dlatego prawdziwego króla chciał zbudować świątynię. Przy czym popełnił taką niezręczność, że najpierw sobie zbudował pałac drzewa cedrowego i kiedy wyszedł na taras, stwierdził, że Bóg Jahwe jest w lichym namiocie, poczuł wstrząs, że się niegodnie zachował, że pomyślał o sobie, a nie uczcił Boga Jahwe. I znacie to. Postanawia nie mieszkać w tym swoim pałacu, mieszkać na zewnątrz, kamień mieć pod głową, żeby przez to przeprosić Boga Jahwe i pierw mu zbudować najpiękniejszą świątynię świata, bo on jest Bogiem prawdziwym. No i z tą myślą dzieli się z prorokiem Natanem. Natan jest zachwycony. No i tym razem Bóg koryguje proroka i Dawida, mówiąc, nie podzielam waszego entuzjazmu, ponieważ ja z moim ludem byłem zawsze byłem przez fakt przymierza. Ja nie chcę świątyni żadnej, ja nie chcę mieszkać w żadnych murach, ponieważ świątynię już sobie zbudowałem, stwarzając człowieka. Ja tam sobie stworzyłem miejsce dla siebie. Bo tam moje stworzenie, moje dziecko gubi się, nie wie, nie potrafi. I znamienna rzecz. Porównajcie sobie opis tej przygody, którą miał Dawid w drugiej księdze Samuela, rozdział 7, z opisem tego samego wydarzenia w księdze Kronik, w rozdziale 17. Jest inny zaimek. W drugiej księdze Samuela Bóg mówi: zbuduję ci twój dom, twoją dynastię i tak dalej, i tak dalej. Twój, cały czas zaimek twój. Natomiast w pierwszej księdze Kronik, w rozdziale 17, jest inny zaimek. Osadzę go w moim domu, w moim królestwie, jest zaimek mój. Otóż to, co Bóg zainaugurował w Dawidzie, skończyło się niewolą babilońską. Ta świątynia, arcydzieło przebogate, została zlupiona przez pogan i unicestwiona. To znaczy, że człowiek, to co człowiek czyni dla Boga, kończy się ruiną, kończy się Babilonem. To, co człowiek robi dla Boga. Człowiek nie potrafi nic sensownego. Brakuje mu czego? Brakuje mu daru mądrości. Mądrości. Świątynię zbudowano, żeby sobie Boga zjednywać, zabijając niewinne baranki. Człowiek dla Boga. Kończy się niewolą babilońską. Nie potrafił zbudować dla mnie świątyni i mamy księgę, która powstała być może już pod koniec niewoli babilońskiej albo już po wyjściu z niewoli babilońskiej. W moim przekonaniu pod koniec niewoli babilońskiej, gdy Izraelici w tej nocy niewoli babilońskiej zastanawiali się. Już wiedzą, jaki błąd popełnili. I Bóg wszystko przekreślił. Że brakło im daru mądrości Bożej. Że mądrości nie ma w człowieku. Tylko mądrość jest w Bogu. Trzeba wrócić do Słowa Bożego, do proroków. Żeby zbudować taką świątynię, jaka była obiecywana Dawidowi, to sam Bóg musi się zająć budową. Bóg. Dlatego to jest odesłanie do Adama i Ewy. Bo tam została zniszczona świątynia Boga w człowieku. Bóg, człowiek umarł. I tam była dana obietnica niewiasty, którą Bóg tak ukształtuje, uwolnił od zła, będzie glebą dla ziarna. Bóg stanie się człowiekiem, stanie po stronie człowieka grzesznego w krzyżu zmartwychwstaniu i on dopiero zbuduje Bogu Jahwe prawdziwą świątynię w jego wnętrzu. Dlatego wybaczcie, ale Bóg nie podziela entuzjazmu dla tych wielkich inwestycji przez 2000 lat. Toleruje to. Ale w epoce Ducha Świętego niestety powie, liczy się tylko to, czy ty byłeś glebą dla ziarna, które chce paść w głębinę twojego ducha i swego wnętrza uczynić dla mnie świątynię. To samo Bóg powiedział, Jezus powiedział w rozmowie z Samarytanką, która mówi, wy tam w Jerozolimie, my tutaj na górze Garizim. Jezus mówi, przyszedł czas, już jest taki czas, kiedy ani to w Jerozolimie, ani na górze Garizim nie będzie ważne, tylko w duchu i w prawdzie. W duchu. W duchu człowieka musi zaistnieć prawda, czyli krzyż, bo prawdą jest krzyż. O człowieku i o Bogu. Tam. I to jest krzyk daru mądrości. Kiedy jesteśmy mądrzy? Jesteśmy mądrzy wtedy, kiedy nie lekceważymy ksiąg świętych, bo to są ziarna, w których jest i Boża mądrość, i Boża wszechmoc jednocześnie. I Boża mądrość, i wszechmoc. Zjadamy księgi, poznajemy księgi. Nie wiemy kiedy, ale zaczyna się to spełniać. Jest nam jaśniej w środku. Nie czujemy się zgnębieni faktem, że takie rzeczy się dzieją w świecie. Ponieważ już będziemy życie mieli w sobie, w swoim wnętrzu. Dar mądrości. Znowu po czasach, przez 2000 lat, myśmy cały czas odchodzili od wiary, wchodzili z wiary, robiliśmy religię. Szukamy kontaktu z Bogiem, żeby sobie go zjednywać dla swoich ludzkich planów, zamiast odkryć, że chrześcijaństwo to Bóg, który mnie szuka do szaleństwa, żeby mnie znaleźć, mnie dziecko ojca, i prosi o to, bym mu się dał bez żadnych warunków, Bóg lewo, żeby on mnie mógł zaślubić, jak ziarno zaślubiane, i wtedy wydam owoce. Inaczej mówiąc, skoro mądrość jest w słowie Boga, ziarno jest porównane do Słowa Bożego, wnętrze człowieka i Pismo Święte są dla siebie tak stworzone, jak ziarno i gleba. Pismo Święte i wnętrze człowieka są tak dla siebie stworzone, jak gleba i ziarno. Dlatego jestem tak okrutny i ciągle mówię: ludzie kochani, nie sądźcie, że wzbudzacie zachwyt. Przez niewolę babilońską Jezus, Bóg, tamten kult sprowadził do absurdu, stworzył liturgię Słowa Bożego. Przez tę księgę, pierwszą księgę Kronik, odesłał ich do Adama i Ewy, żeby też powiedzieć, że wy Żydzi uważaliście przed niewolą babilońską, że tylko nas kocha, zapamiętale Bóg Jahwe. Nas kocha. My wybrani. Jest nas zakochany. Bóg to przekreślił i mówi, odsyłając do Adama i Ewy: kocham rodzinę ludzką, bo tam jest mowa o rodzinie ludzkiej. Skończył się w niewoli babilońskiej eksperyment króla ludzkiego. Daj nam króla, człowieka. Okazuje się, że nie są zdolni do tego, żeby żyć w przymierze. Dlatego też przez Maryję Bóg daje nam króla, króla zmarłych. On mówi: ale nie urządzajcie mnie pustych uroczystości, tylko zróbcie go królem realnym. On realnie tobie chce zamieszkać. Dlaczego nie ma zainteresowania Pismem Świętym? Ja tu mam taką myśl, kiedyś mi przyszła na kartce. Bo człowiek, jeżeli Bóg z nim nawiąże kontakt, ma tyle do powiedzenia, że Bóg musi tylko milczeć. Ja mam mu tyle do powiedzenia. Zamiast zamienić się w słuch, gleba, ideał. A ponieważ grzech sprawia w nas śmierć, obumarcie, jak wiecie, tych pewnych receptorów, dlatego głusi nie chodzą na koncert. Dlatego ślepi nie idą na wystawę. Pismo Święte leży. Jak mówiłem w Warszawie, chodząc po kolędzie, byłem sam raz po kolędzie, pani adwokat. Mówię: o, Pismo Święte, o tak, proszę ojca, mam Pismo Święte, biorę. Czyściutkie, nieskazitelne, prosto z księgarni. Jeszcze karty zlepione z sobą. No nie powiedziałam, nie byłem tak wstrętny. Tak, ale niepomazane. W Szczecinie była wizytacja biskupa, który przyszedł do duszpasterstwa. Każdy student, studentka mieli Pismo Święte, ale mieli niestety moją przywarę. Pomazane, pokreślone. No to patrzy, tu wszędzie pomazane. Mówi: to, że macie Pismo Święte, ty mnie nie imponujecie. Ale widzę, że ono jest pomazane. Brudne. To świadczy o tym, że... I dramat Kościoła polega na tym, że za dużo wykasiliśmy świateł, a jak nie ma światła, to nie ma brudu. Tu podwórko mogło być jednym wielkim śmietniskiem, ale jak nie ma światła, To nemá problém. I to je dramat rodziny ludzkiej, to je dramat. Dlatego musimy zapalać światła i to jest dar mądrości. Za ostatniego sędziego Samuela Bóg, ludzie powiedzieli, daj nam króla, daj nam. No macie Jahwe. A wiesz, Jahwe, to wiadomo, tam gdzieś wysoko, daleko. A ten ludzki król to konkretnie, tak. Inaczej mówiąc, przeprosili Pana Boga, Boga Jahwe, żeby był przy kierownicy, w autokarze. Przeprosili. I człowiek wziął kierownicę w autokarze. No i biedacy zajechali. No nie mogli. Bóg pozwala nieraz na to, że realizują się nasze plany. Jeżeli jesteśmy okropnie pyszni i głupi, pozwala na to. Dobrze, proszę bardzo. Tylko, że to nam da tak po kościach. Tyle cierpienia. Nam się wydaje, że Bóg nas opuścił. Nie, tylko Bóg. Inaczej by się nam nie odbył. No, to jutro jeszcze powiemy o darze rozumu, to był dar mądrości i dar rozumu. Idą w parze. O czym mówi dar rozumu? To już powinniście wiedzieć. Sieci, morze, wydobywanie sieciami emocji. To, co oglądamy w telewizji, co się dzieje między partiami politycznymi, tam nie ma nic wspólnego z rozumem. To są tylko emocje. I nie ma kapłanów, proroków, którzy by zapuścili sieć i wydobywali tych ludzi ze świata emocji. Niezdrowych, niedobrych. Ale te emocje Bóg sam kiedyś zgasi.